Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Co roku około 70 tysięcy Polaków musi się poddać operacji przepukliny. To jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych. O tym, czym są przepukliny i jak się je nowocześnie leczy, rozmawiać będę dzisiaj z moim gościem. W studiu doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Śmietański, specjalista chirurgii, ordynator oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Pucku, założyciel ośrodka leczenia przepuklin, jeden z najlepszych specjalistów leczenia tych schorzeń na Pomorzu, a także sekretarz do spraw nauki Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego. Witam pana doktora w studio.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, skąd się biorą przepukliny. Co to jest takiego właściwie?
Można by to streścić najbardziej krótko w sposób taki, że człowiek posiada przednią ścianę brzucha. I tam albo powiedzmy same, albo na skutek innej jakiejś takiej działalności operacyjnej tworzą się pewne otwory, przez które jakby to, co jest wewnątrz, chce...
Wydostać się na zewnątrz.
Tak jest. Wyjść pod jakby skórę.
A czego to jest wynikiem? Bo dużo się mówi, że przepuklina pojawia się na przykład, kiedy człowiek dźwiga ciężary. To jest możliwe rzeczywiście, że...
Stary pogląd na ten, prawda, taki temat, że albo ktoś na przykład uprawiał sport, albo właśnie podniósł coś, albo wykonywał jakieś prace ciężkie. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że przepuklina jest u każdego jakby zakodowana genetycznie. Czyli oczywiście jest tak, że ona się pokazuje po raz pierwszy wtedy, kiedy na przykład pacjent chciał przesunąć stół albo tam coś tam, więc on to jakby naturalnie łączy z tym, że w czasie podnoszenia szafy albo czegoś tam. Natomiast to jest tylko punkt w jakby czasie, tak?
Nie jest, czyli to przyczyna taka właściwa.
Było to zakodowane wcześniej i najprawdopodobniej było tak, że on ma przekazany gen i że jego, powiedzmy, tato też to miał, tylko po prostu jest to taki punkt, kiedy wystąpiły pewne okoliczności, kiedy ten poziom ciśnień wewnątrz jamy brzusznej był akurat wtedy duży, no i w tym momencie akurat ona pokazała się po raz pierwszy.
Czyli rozumiem, że pojawia się ciśnienie w jamie brzusznej, które rozpiera mięśnie brzucha i tam się robi szczelina?
To ciśnienie w tej jamie brzusznej jest, tak? Ponieważ człowiek jest skonstruowany tak, że przyjął pozycję w pionie, tak? Czyli jest pewien jakby nacisk na rządów, które prą na tą przednią ścianę brzucha. Do tego dochodzą czynniki takie jak pewna ilość jakichś tam gazów, które mamy, tak, no bo przewód pokarmowy robi to, sytuacje w postaci kaszlu, oddawania moczu, tak, które też jakby łączą się z tym, że człowiek napina przednią ścianę brzucha.
I to ciśnienie się zmienia.
I to ciśnienie,
tak?
Tam po prostu jest.
Panie doktorze, czyli reasumując, przepuklina to jest taka dziurka, która się pojawia w ścianie
w przedniej ścianie brzucha. Tak. Jest
brzucha.
To taki defekt i on jest albo na przedniej ścianie brzucha, albo w, powiedzmy, kanale pachwinowym, stąd przepukliny pachwinowe, ale ten jakby kanał jest też częścią, tylko że powiedziałbym dolną częścią tej właśnie przedniej ściany brzucha.
To się pojawia nagle, czy po prostu to przez lata jakoś tam się powiększa, rośnie i tak dalej?
Jak
to?
Bardzo w sposób, że tak powiem, indywidualny, tak? Są tacy chorzy, którzy powiedzmy mówią, że właśnie był taki punkt w czasie, kiedy tego typu guzek był, a są też tacy, którzy mówią, że mają to od 15 lat i że on najpierw był taki mały, a dopiero potem z czasem stawał się bardziej bolesny i że po prostu chory jakby patrzył na to.
Proszę państwa, czekamy na SMS-y z pytaniami do pana doktora Macieja Śmietańskiego w sprawach chirurgicznych, a zwłaszcza tych dotyczących przepuklin. Pytania można przesyłać na SMS-owy numer 603-06-06-06. Ja przygotowując się do tej audycji przeczytałam rzeczy, które czasami wydawały mi się wręcz nawet zabawne, bo przeczytałam, że przepukliny częściej niż inni ludzie mają na przykład śpiewacy operowi. Czy to jest prawda w ogóle?
Nie. Było bardzo dużo prac naukowych, które starały się właśnie pokazać to, że ludzie, którzy powiedzmy wykonują ciężkie prace fizyczne lub ludzie, którzy uprawiają sport lub właśnie ci, którzy pracują przeponą, że u nich te przepukliny występują częściej. Tego nie udokumentowano, także mogę powiedzieć wszystkim, że jeżeli nawet uprawiają, że tak powiem, sport lub mają pracę taką, która wymaga wysiłków, to nie jest to czynnik, który będzie miał wpływ na to, że mają oni jakby większą szansę na to, że będą mieli kiedyś przepuklinę. Tak?
Mówił pan też, że przepuklina to jest takie miejsce, do którego mogą się przemieścić narządy jamy brzusznej. Jakie narządy mamy na myśli? O czym my mówimy?
Głównie pętle jelitowe, tak? Ponieważ pętle, one mają takie coś, że one tak jakby wewnątrz brzucha są w postaci nie przyczepionej nigdzie, tak? Czyli one mogą swobodnie przejść z punktu A do punktu B. Poza tym jest tam troszeczkę płynu zawsze, więc one też mają taki jakby poślizg i jeżeli będzie tego typu worek przepuklinowy, to te pętle będą chciały wchodzić tam. Przy sytuacjach takich, kiedy właśnie ten człowiek będzie miał wyższy poziom ciśnień, czyli będzie napinał brzuch, to te pętle przez ten jakby otwór będą chciały wyjść pod, powiedzmy, tkankę podskórną, czyli do tego, tak, co my nazywamy tak zwanym workiem przepuklinowym.
Mamy pierwsze SMS do pana doktora z pozdrowieniami na razie. Pytania nie ma, że pan doktor Śmietański, wspaniały lekarz, wybitny specjalista. Pozdrawiam, pani Ania pisze do nas.
Oj tam,
pewnie
oj tam.
Jakaś była pacjentka. Dziękujemy i czekamy na pytania o przepukliny i inne sprawy chirurgiczne. Czy jest jakaś grupa pacjentów bardziej narażona na tego typu schorzenia? Bo mówiliśmy, że no na pewno nie są to śpiewacy operowi, ale są to osoby też jakoś tam genetycznie obciążone, ale też inne osoby mogą częściej?
Głównie mówimy tutaj o osobach, które albo mają pozytywną właśnie historię taką, że ten gen jest przekazywany. Występują głównie jako przepukliny pachwinowe. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, u których będą występowały przepukliny pooperacyjne, to zdecydowanie większą szansę na to będą miały osoby, u których upośledzone będzie wytwarzanie blizny, tak? Czyli osoby, u których współistnieć będą pewne typy, powiedziałbym, chorób typu na przykład cukrzyca. Zdecydowanie tkanka łączna gorzej się tworzy u osób, które są poddawane leczeniu, na przykład lekami immunosupresyjnymi, tudzież są w trakcie leczenia onkologicznego, bo tam te tworzenie się jakby blizny, ono też będzie w pewien sposób upośledzone. Tak?
Czy osoby na przykład z otyłością, które mają nadwagę albo tak zwany duży brzuch, czy one częściej mogą na przepukliny zachorować?
Otyłość sama w sobie jest procesem zapalnym, tak? I ona upośledza jakby wszystkie procesy gojenia ran. Otyłość dzisiaj jest to bardzo duży problem. Powiedziałbym, że jest to problem na tyle jakby duży, że on się pokazuje przy leczeniu wszystkich, znaczy nie tylko jeżeli chodzi o leczenie chirurgiczne, ale także leczenie internistyczne w ogóle. Otyli chorzy jest to duży problem. Oni zdecydowanie gorzej goją rany. Oni zdecydowanie częściej mają również przepukliny pooperacyjne. I operowanie ich jakby z racji również otyłości, która jest wewnątrz brzucha, czyli tego wzrastania poziomu ciśnień, czyli tego parcia tłuszczu, oni też będą mieli no, znacznie większą, powiedzmy, szansę na to, że będą występowały powikłania pooperacyjne, w tym również przepukliny pooperacyjne.
Mamy pierwszą serię pytań od naszych słuchaczy do pana doktora, od pani Luizy. Od urodzenia mam przepuklinę pachwinową i teraz jestem w ciąży. Czy mogę się spodziewać jakichś zagrożeń podczas porodu fizjologicznego? Będę wdzięczna za odpowiedź, pyta słuchaczka.
To znaczy, trzeba wyobrazić sobie sytuację taką, że w czasie ciąży macica robi się, powiedzmy, duża, tak? Czyli ona naturalnie będzie zasłaniać kanał. Czyli nie ma takiej szansy, żeby weszły tam pętle jelitowe. One mogą wejść w pierwszych 3-4 miesiącach, powiedzmy, ciąży, ale potem, jak ta macica jest już taka, powiedziałbym, duża, to ona jest przy przedniej ścianie brzucha.
Blokuje,
także jeżeli ktoś ma przepukinę pachwinową albo pierwotną przepukinę w pępku, to nie jest to absolutnie stan taki, że będzie miał wpływ na to, czy będzie można przeprowadzić normalny poród i jakby tutaj takiego zagrożenia nie ma.
Parcie przy na przykład porodzie u tej pani może spowodować, że ta przepuklina się powiększy?
Nie.
To kolejne pytanie. Mam przepuklinę pępkową od 6 lat. W ogóle ona mi nie przeszkadza, ani nie boli. Czy muszę robić zabieg? Kształt się nie zmienia, pyta pan Łukasz i pozdrawia.
Niekoniecznie. Są osoby, które mają naturalnie pewien depozyt takiego tłuszczu w pępku i mają to po prostu, tak? Jeżeli nie występują jakieś takie odczucia dyskomfortu, jeżeli nie występuje ból i jeżeli wymiar tej przepukliny jest cały czas taki sam, no to można to po prostu obserwować, tak? Jeżeli zacznie się coś, powiedzmy, tego dziać, czyli nagle się okaże, że tego tłuszczu jest tam troszeczkę więcej, czy pojawią się jakieś odczucia takie dyskomfortu, pociągania, czegoś takiego i chory uzna, że ten stan jest w jakby danej chwili inny, no to wtedy oczywiście trzeba się skonsultować. Natomiast jeżeli to jest cały czas takie same i nie przeszkadza,
Za chwilę wrócimy jeszcze do pytań od Państwa, bo mamy ich już bardzo dużo, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali chwilę na temat osób starszych. Czy one częściej są narażone? Z uwagi właśnie na to, że mięśnie nie są już takie napięte, mięśnie przedniej części tułowia, brzucha i tak dalej. Czy osoby starsze częściej są pacjentami?
Mamy dwa etapy jakby, czyli dwie grupy chorych, u których występują pierwotne przepukliny w pachwinach lub w pępku. I ten pierwszy taki jakby, ten pierwszy czas, kiedy te przepukliny się pokazują, to jest czas między mniej więcej 15 rokiem życia a 40. Potem jest tak jakby troszeczkę powiedziałbym przerwy i potem gdzieś po 60, 65 roku życia rzeczywiście te przepukliny występują częściej. Wiąże się to bez wątpienia z tym, że dochodzi do pewnych przemian metabolicznych, tak, które łączą się po prostu z tym, że chory jest już chorym starszym i jakby ta tkanka też już nie ma takiej jakości, jaką miała wcześniej. To dotyczy też, znaczy, bo to dotyczy w ogóle całej tkanki, tak? To widać po tym, że też na przykład tworzą się jakieś tam zmarszczki, tak? Bo ta skóra już też nie ma takiej elastyczności, więc no, to jest taki sam proces.
A panie doktorze, czy na takim wstępnym etapie, kiedy my czujemy, że coś tam zaczyna nam wystawać, pojawia się właśnie guzek, tak jak pan mówił, to da się w sposób nieoperacyjny zahamować albo spowolnić postęp choroby?
Zahamować się tego nie da, bo jest to defekt po prostu mechaniczny, tak? Czyli nie ma takiego jakby sposobu na to, że będzie jakaś maść na to, lek, albo że jakieś formy na przykład masażu, albo tam ćwiczeń, że jakby one są byłyby w stanie spowodować fakt taki, że ten jakby defekt będzie się, nie wiem, czy kurczył, czy to coś tam takiego. Także jeżeli on już jest, no to jest.
Jakiś? Bandażowanie, ucisk?
Pasy przepuklinowe i ucisk na pachwinę, one są, chorzy mówią, że one są fajne, ale to jest tylko coś takiego, że po prostu my jesteśmy w stanie w czasie, kiedy wykonujemy jakiś wysiłek, tak, bo po prostu utrzymujemy tą przepuklinę w miarę wewnątrz, tak? Czyli po prostu one nie mają wpływu na samą przepuklinę, natomiast mogą mieć wpływ jakby na to, że jest mniej dyskomfortu w czasie wykonywania jakiejś tam pracy.
Kolejne pytanie od pani Ani, zaniepokojonej wyglądem pępka swojej 2,5-letniej córki. Pępek wygląda jak u ciężarnej w ostatnich tygodniach ciąży. Zazwyczaj jest ładnie wklęśnięty u dzieci, a u córki tej pani wygląda no inaczej. Czy to początek przepukliny?
Znaczy to pewno jest przepuklina w pępku, natomiast techniki chirurgii dziecięcej to są zupełnie inne jakby tutaj tego rzeczy. My zaczynamy naszą pracę z chorymi, którzy mają 18 lat i jakby te metody, które my używamy do powiedziałbym ludzi po 18 roku życia, to są zupełnie inne metody niż te, które są w takim panelu chirurgii dziecięcej.
Słuchaczka pyta też o przepuklinę pępkową u męża. Czy to jest normalna lokalizacja? Czy należy to operować, czy zignorować? Mąż ma 33 lata i lekką nadwagę, nigdy nie był operowany.
Zoperowałbym zdecydowanie, bo jeżeli ma lat 33, to na pewno kiedyś będzie taki punkt, gdzie on będzie operowany. Natomiast to nie jest rzecz, którą trzeba wykonywać pilnie, tak? Czyli dobrze jest, powiedzmy, zrobić sobie plan, ustalić to w pracy gdzieś tam i po prostu sobie taki termin poszukać za parę miesięcy nawet, tak? Bo to nie jest rzecz, którą po prostu trzeba zaoperować pilnie. Ale ostatecznie trzeba to będzie zrobić.
Tak, pani Kinga pyta. 2 lata temu mąż miał operację przepukliny pachwinowej. W miejscu operacji pojawił się guzek. Czasem mąż skarży się na ból w tym miejscu. Co to może być?
No to ma nawrót.
Ma nawrót, tak?
Tak.
I taki pan...
Trzeba się skonsultować. Takim badaniem, które w przypadku wątpliwości będzie rozstrzygać, będzie oczywiście badanie ultrasonograficzne. Natomiast jeżeli on to czuje i to jakby jest, to też nie jest wykluczone, że po prostu da się to stwierdzić takim, że tak powiem, prostym badaniem.
Sporo osób też, panie doktorze, pyta, czy przepuklina może być nieoperacyjna? Czy są takie przepukliny, których nie można operować?
Nie ma.
Nie ma. Każdą przepuklinę, każdy guzek można...
Są chorzy, u których występują przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego. Myślę na przykład o tym, że jest taki pacjent, który ma przepuklinę od 20 lat i nie, powiedzmy, nie ma dyskomfortu, nie ma z tym jakby kłopotu, a jest to chory, który ma na przykład lat 93, i jego stan ogólny jest jakby ciężki. Wtedy trzeba patrzeć na to tak, że jakby sam zabieg operacyjny, samo to, że on będzie znieczulony, będzie mogło mieć wpływ na to, że po prostu jego stan będzie gorszy, no i wtedy raczej mówimy o tym, że wartościujemy tutaj to. Czy my możemy zyskać coś, operując przepuklinę, która tak de facto jemu nie przeszkadza.
I mamy kolejne pytanie od pana Daniela. Jestem po operacji 3 miesiące temu przepukliny pachwinowej. Odczuwam od czasu do czasu bóle. Czy to ustąpi? Czy kiedy będę mógł dźwigać ciężary? Pyta pan Daniel. 3 miesiące po operacji.
To już pan może. Bo generalnie my mówimy o tym, że rekomendujemy unikania wysiłku fizycznego przez 2 tygodnie. I to nie dlatego, że my mówimy o tym, że ktoś myśli tak albo tak. Mamy dane z prac naukowych, które po prostu mówią o tym, że 95% wytrzymałości tkanki, która jakby tam się tworzy potem, tworzy się przez pierwsze 10 dni, czasami powiedzmy tam 13, tak? Czyli po tym jakby czasie kończy się proces wytwarzania blizny, no i, że tak powiem, chory może robić wszystko. A bóle do 3 miesięcy oczywiście ma prawo jeszcze czasami boleć. To wszystko zależy od tego, jak silne bóle i jak często występują, tak? Bo jeżeli są to bóle, które występują raz na 4 dni, czy tam powiedzmy 5, przy przesunięciu nogi jakimś takim tego silnym, to bym jeszcze spokojnie czekał.
Panie doktorze, sporo pytań jest o to, czy przepuklina może boleć i czy może zmniejszać, zwiększać, zmieniać po prostu kształt?
Może. To znaczy kształt będzie inny na przykład jak chory wstanie rano, bo te pętle jelitowe cofną się, tak? Jak potem zacznie chodzić albo będzie kaszlał, no to oczywiście będzie ten taki jakby guzek się tworzył.
Może być większy wtedy, tak?
W upływu dnia on po prostu będzie duży, tak? I potem chory pójdzie spać i to znowu wpadnie i znaczy może go nawet nie być wtedy w ogóle. Ból jest czasami. Mniej więcej 40% chorych, którzy mają przepukliny dolegliwości bólowe ma, bo te pętle wchodzą tam i po prostu dochodzi do uciskania pętli, stąd po prostu ból.
Czy można przy tym jakoś, przepraszam za takie wyrażenie, majstrować gdzieś tam, spróbować to wcisnąć?
No można sobie wcisnąć. Tam.
Można
tak,
sobie, tak. To się nie zrobi krzywdy. I raczej, czy to może pęknąć?
Powiem tak, ja jako pacjent przepuklinowy, który nie miał nigdy czasu się zooperować i czekałem na zabieg przepukliny około 6 miesięcy, bardzo często z racji tego, że stałem przy stole operacyjnym, wciskałem sobie tą przepuklinę o stół operacyjny, no bo ręce miałem gdzieś tam indziej. Ale oczywiście można, bo jakby wtedy ten dyskomfort spada, nie?
Czy to może znacząco utrudnić życie pacjentowi, taka przepuklina, czy
Może.
Jeśli jest duża, tak?
Znaczy nawet małe przepukliny potrafią, że tak powiem, boleć. To wynika z tego, że czasami na przykład jak się, powiedzmy, tam jedzie samochodem, tak, to wtedy jakby układ kończyn w stosunku do przedniej ściany jest taki, że to będzie bardziej jakby cisnąć, tak? Więc ci, którzy muszą dużo jeździć samochodem, będą jakby bardziej czuli to.
W studiu doktor habilitowany Maciej Śmietański, chirurg, ordynator oddziału w szpitalu w Pucku, założyciel ośrodka leczenia przepuklin, a za chwilę skrót wiadomości Radia Gdańsk, a po nim rozmawiać będziemy o tym, jak obecnie w nowoczesny sposób leczy się przepukliny.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Witam Państwa w audycji medycznej. Rozmawiamy dziś o przepuklinach. Przepuklina to jedna z najczęstszych chorób, które są powodem leczenia operacyjnego w Polsce. A w studiu specjalista, który w tej materii ma bardzo duże doświadczenie, doktor habilitowany Maciej Śmietański, chirurg, ordynator oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Pucku, założyciel ośrodka leczenia przepuklin, jeden z najlepszych specjalistów w Polsce, którzy je leczą. Panie doktorze, czym grozi nieleczona przepuklina?
Znaczy, tu mamy pewne grupy jakby rzeczy. Po pierwsze jest tak, że jest to defekt, że tak powiem, kosmetyczny, tak? Czyli no jest gdzieś ten taki bąbel, który się pokazuje, który ma wpływ na to, że motorycznie jakby pacjent też w inny sposób zaczyna chodzić, potem są, powiedzmy, bóle kręgosłupa. Natomiast taką najistotniejszą, że tak powiem, sprawą jest to, że może tam wejść na przykład jakaś pętla.
Pętla jelitowa ma pan
tak,
na myśli.
I ona się może, powiedzmy, skręcić, może dojść do jej niedokrwienia i martwicy, czyli będzie to skutkowało tym, że po prostu ta pętla pęknie, dojdzie wtedy do zapalenia otrzewnej i to już może jakby wpływa na to, że ten zabieg operacyjny wtedy nie
jest
tylko
ratującym
życie,
już
tak,
wtedy
zabiegiem przepukliny, ale trzeba też będzie wyciąć pewne fragmenty pętli jelitowych, wykonać płukanie jamy otrzewnej, no po prostu będzie sepsa i mogą się z tego zrobić
różne
bardzo
komplikacje.
Ciężkie.
Tak. Czy jeśli ktoś zbagatelizuje, tak jak pan tutaj mówił o tych już takich poważnych rzeczach, które mogą się wydarzyć, czy może dojść do przerwania powłok jamy brzusznej?
Raczej nie. To znaczy skóra zdarzają jest na tyle silna, że tutaj nie. Natomiast no, im jakby więcej tych pętli jelitowych wejdzie do tego worka przepłukinowego, tym jest powiedzmy wyższa szansa na to, że coś tam się może stać, czyli właśnie w postaci to jakiegoś skrętu pętli jelitowych albo tego typu rzeczy.
Bo nam się kojarzy przepuklina, że to jest taka mała gulka, kulka, jakiś tam guzek, prawda? Ale one mogą być, mogą przybierać no, znaczące rozmiary. Też,
znaczy, bo jest inną sprawą mała gulka w pachwinie, a jest czymś zupełnie innym jakby przepuklina pooperacyjna, czyli chory jest operowany i jakby w miejscu, w którym było wykonane cięcie, będzie występowała duża przepuklina pooperacyjna, a ta, jak my to tutaj, znaczy taka jakby dziura, tak, która jest, tak. Ona będzie duża, na przykład będzie miała 20 na powiedzmy tam 25 centymetrów, czyli będzie mogło bardzo dużo pętli wyjść i wtedy to są takie formacje, które mogą przybrać na przedniej ścianie brzucha kształt na przykład arbuza albo czegoś w tym, co można porównać.
Ja przypomnę państwu numer telefonu, pod który można kierować SMS-owo pytania do pana doktora. 603-06-06-06. I mamy pytania od pani Małgorzaty. Mój mąż już dwukrotnie był operowany na przepuklinę pachwinową. Po 40, obecnie po 60. Syn również dwukrotnie, jako kilkunastoletni chłopiec, a drugi raz rok temu przed 30. Czy problem może kiedyś jeszcze wrócić?
To zależy od tego, jak był wykonany zabieg, tak? Bo jeżeli mamy do czynienia z tym, że ten zabieg był wykonany dobrze, czyli zainstalowano tam odpowiednio dużą tak zwaną siatkę, no to wówczas będzie ona zabezpieczała i ta szansa na to, że powiedzmy będzie jakiś tam nawrót przepukliny jest około tam 2-3%. Tak?
No bo właśnie powiedzmy, jak przebiega taki zabieg. Pacjent z przepukliną trafia do pana doktora na stół operacyjny i co się dzieje? Mówił pan o jakichś siatkach. Proszę
historycznie
wytłumaczyć.
Było tak, że po prostu jeżeli występowała tak zwana dziura, tak, czyli ten pierścień przepuklinowy, no to trzeba go było zszyć. Dzisiaj jakby wiemy o tym, że jeżeli wykonamy takie proste szycie, to po prostu pęknie, tak? I ta przepuklina będzie się pokazywała.
Czyli
będzie
nawrót.
Tak. Dlatego dzisiaj używamy pewnego rodzaju implantów i to są takie jakby siatki, które przypominają trochę strukturę firan. I używamy ich dlatego, że możemy ten jakby defekt przepuklinowy przykryć nimi z pewnym
włożyć na mięsie taką łatę jakby, tak?
Właściwie to podmięsień.
Podmięsień,
tak?
Taką
bo
łatę.
Wkładamy ją tam, czyli pod ten jakby tego mięsień, po to, żeby poziom ciśnień, które są, dociskał ją do przedniej ściany brzucha. To jest tak samo, jak na przykład zaklejamy opony. To też nie od
zewnątrz,
jakby góry,
tylko
tam. Żeby
czyli rozumiem, że taka siatka ma zadanie trzymać też w ryzach zawartość, że tak powiem, naszego brzucha.
Ona przerośnie tkanką potem, tak? Czyli ona jest w pewnym sensie jakimś takim pomocnikiem, tak? Czyli dajemy pewną formę rusztowania, na które wchodzą naturalne komórki i one potem tworzą coś w postaci takiej blizny, która jest taką jakby siatką, która po prostu trzyma to.
No pan wykonał na pewno tysiące takich operacji. Czy pacjenci odczuwają później obecność tej siatki w brzuchu? Im to dokucza, przeszkadza w życiu codziennym? To jest uciążliwe?
To zależy od doboru materiału, tak? Bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że mamy tylko taką jedną tego siatkę. Siatki mają
różne rodzaje są,
różną
tak?
masę, mm-hmm. że tak powiem, różną strukturę jakby wewnątrz mają albo małe oczka, albo powiedziałbym duże oczka i staramy się dobrać indywidualnie siatki do elastyczności przedniej ściany brzucha chorego i staramy się również dobrać to do tego, czy jest to powiedzmy defekt jakiś tam duży, czy też nie. Był taki trend, ale to były lata 80., że że tak powiem, myśleli ludzie, że jeżeli zrobimy taką sztywną siatkę ciężką, to że ona będzie tam po prostu lepiej to wszystko w stanie zebrać. Tak dzisiaj jakby wiemy, że siatki powinny być jak najbardziej elastyczne i dopasowane właśnie do tej elastyczności przedniej ściany brzucha. To jest ważne dlatego, że przy wyborze ośrodka, w którym pacjent będzie chciał się ooperować, zawsze warto takie pytanie, że tak powiem, zadać, tak? Bo jest bardzo dużo producentów z Indii, Turcji, takich różnych państw, gdzie te siatki generalnie niby są niby są takie same, ale jednak ich właśnie jakaś tam sztywność, coś tam jest dużo, dużo gorsza. I wówczas pacjent powinien generalnie spytać, jakich siatek używasz w szpitalu. Jeżeli są to firmy, powiedziałbym, renomowane, no to wtedy są to dobre materiały. To tak jak z oponami. Wszystkie są czarne, ale jednak kupujemy firmy, które są jakieś, powiedzmy, markowe.
Tak. Panie doktorze, sporo jest pytań od naszych słuchaczek, które urodziły dzieci i mają problem z tak zwanym rozejściem się kresy białej. Czy to też jest przepuklina? Czy trzeba to operować po ciążach? Mamy też pytanie od pani, tutaj razem przeczytam te wszystkie ciążowe pytania.
Tak.
Podczas ciąży wyszła mi przepuklina pępkowa i dopiero po 9 miesiącach od porodu znów się pojawiła. Są dni, że w ogóle nie odczuwam dyskomfortu, a są momenty, że czuję kłucie w pępku. Czy muszę się poddać pilnie zabiegowi? Pyta młoda mama.
Pilnie na pewno nie, ale tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną, że tak powiem, jednostką chorobową, której to jednostki chorobowej w Polsce nie ma, tak? To znaczy ona oficjalnie nie występuje, natomiast jeżeli byśmy pojechali do państw bardziej cywilizowanych, to mamy do czynienia z tak zwaną poporodową niewydolnością przedniej ściany brzucha. W jej skład wchodzi właśnie takie dosyć duże rozejście kresy białej, czyli te dwa mięśnie proste, które są z przodu, tak jakby odjeżdżają na bok. Jak one się rozciąga, to wówczas ten pierścień, który jest w pępku, też się tworzy, czyli współistnieje z tym również przepuklina w pępku oraz często występujące po ciąży defekty skóry w postaci jakichś tam rozstępów i teraz tak. Narodowy Fundusz Zdrowia za to nie płaci i usiłuje przekonać, że to jest defekt kosmetyczny. Natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, bo to się bada oczywiście, że jest to taka sprawa, gdzie ta statyka mięśni przedniej ściany brzucha doprowadza do tego, że jakby chora odkształca się lekko w tył i wówczas są rok, dwa potem są po prostu bóle pleców, tak? Czyli nie wszystkie tego typu stany wymagają zabiegu operacyjnego, ale jest bardzo dużo chorych, które mają wskazania medyczne, tak? To nie jest tylko czysta, abdominoplastyka, taka jak robią chirurdzy plastyczni, bo my tutaj jeszcze dokonujemy całego jakby dużego zabiegu rekonstrukcji powłok. I to, co jest tym elementem chirurgii jakby plastycznej dla nas, to jest tylko taki mały fragment zabiegu operacyjnego.
No, troszkę mi się teraz zawiesił komputer, bo tyle jest od Państwa pytań, więc może przejdźmy do naszej rozmowy dalej. Za chwilę, mam nadzieję, wrócimy do pytań od słuchaczy.
Ja tylko jeszcze tytułem komentarza powiem, że jeżeli chodzi o tą poporodową niewydolność brzucha, to my posiadamy bardzo duży materiał i będziemy gościć również specjalistów z całego świata w październiku.
Tutaj na Pomorzu.
Którzy mają na celu, mają taki cel, żeby wprowadzić światową definicję tego i po prostu ustalić jakby trendy, które mają
żeby
być.
Żeby można było po prostu operować i dostać za to po prostu na to fundusze, tak? No, rozumiem, bo to musi być...
W październiku nie będzie już funduszu, więc też nie wiem, jak to wszystko będzie finansowane.
No to zobaczymy. To... Panie doktorze, przejdźmy dalej. Jakie są najnowsze metody leczenia przepuklin? Sporo osób o to pyta i też pyta, czy te metody są na tyle skuteczne, że po takim zaoperowaniu się ta choroba, jeśli zastosujemy właśnie te siatki, o których pan mówił, już nie wróci. Będziemy mieć spokój.
Tak,
czy siatka nie gwarantuje
w
tego?
W medycynie na 100% nie ma nic, tak? Ale możemy powiedzieć, że wprowadzenie powiedzmy nowoczesnych materiałów syntetycznych doprowadziło nas do takiego punktu, że jeżeli operujemy chorego na przepukinę pachwinową, to szansa na to, że ta przepuklina kiedyś w ogóle się będzie pokazywać, jest około 2%. Natomiast jeżeli mówimy o dużych przepuklinach pooperacyjnych, to jest to gdzieś mniej więcej 8%, tak? Czyli gdzieś mniej więcej co 12 chory będzie reoperowany, ale jeżeli jest ośrodek taki, któremu uda się właśnie zejść do tych 8%, to na... No to jakby możemy mówić o tym, że jest to naprawdę bardzo dobry ośrodek.
No sporo osób też pyta, czy organizm może odrzucić tą siatkę.
Nie.
Czyli nie ma takiej możliwości.
Takie hasło, że organizm odrzuca siatkę, jest jakiś mit w ogóle, tak? To jest tak, jakbyśmy zapytali, czy organizm może odrzucić plombę.
A no właśnie.
Bo to takie same coś, tak? Tylko powiem, jeżeli chodzi o pytania, które są właśnie o te nowoczesne metody operacyjne. Bo bardzo często chorzy zapytują o to, czy to można ooperować laparoskopowo, tak? I tutaj ta odpowiedź jest jakby taka, że to nie jest zastępcze, tak? Czyli są pewne grupy chorych, które mogą być operowane laparoskopowo, a są jakby pewne grupy chorych...
Co wyklucza laparoskopię? Laparoskopia to powiedzmy tutaj słuchaczom, że to jest takie leczenie tak jakby operacyjne.
Wkładamy
przez dziurkę,
kamerę,
tak?
Do środka brzucha
przez te dziurki,
i za pomocą
otwieranie...
manipulatorów,
tak,
jesteśmy w stanie po prostu zaopatrzyć. Dla przepuklin pachwinowych na zachodzie dzisiaj jest to absolutny standard, tak? I jakby każdy chory, który nie ma przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego, może być ooperowany laparoskopowo i jakby wykazano tutaj, że ta metoda jest jednak troszeczkę lepsza, tak? I dla pachwin myślę, że na przyszłość będzie to absolutny standard. U nas w Polsce jest to trochę problem, ponieważ w Polsce przepuklin pachwinowych laparoskopowo według jakby posiadanych danych operuje się około 2-3%. W krajach typu Niemcy, Belgia, Holandia jest to około 70%, czyli tutaj widać, jaki mamy dystans jeszcze, tak?
Jest pytanie, czy możliwa jest przepuklina odbytu?
Znaczy są możliwe występowania w przypadku usunięcia odbytu, tak? Jeżeli chirurgicznie odbyt był powiedzmy usunięty, no to potem tam też może zrobić się oczywiście przepuklina, ale naturalnie nie.
Mam też do pana doktora pozdrowienia od pani Małgorzaty. Pisze pani Małgorzata: pan doktor Śmietański operował moją mamę, 77-letnią, i innych członków naszej rodziny. Wszystkie operacje były poprawką po poprzednich zabiegach. Ogromne dzięki za operacje laparoskopowe, właśnie pisze pani
Małgorzata. To tylko pokazuje, że przepukliny lubią występować, że tak powiem, genetycznie, tak? Czyli mama, siostra, ktoś tam. Bardzo dziękuję.
Panie doktorze, czy materiały, o których pan mówił, te siatki stosowane do operacji przepuklin, to one są w Polsce takie same jak w innych krajach na zachodzie? Czy my jesteśmy troszkę tutaj oszczędzamy?
Kupić w Polsce można materiały wszystkie, tak? Czyli jakby dostęp do materiałów
jest. Ale pacjent sam sobie nie może kupić takiej siatki, prawda?
Właśnie w Polsce jest ten problem, że pacjent nie może dopłacić do lepszej jakości materiału i musi być zaopatrzony taką jakby siatką, którą kupi mu szpital. A jest to bardzo często przedmiot tego, że szpitale oszczędzają i kupują materiały jakby gorszej jakości, tak, bo oszczędzają. I dlatego chciałbym to podkreślić tutaj jakby jeszcze raz. Ważne jest to, żeby pacjent też domagał się takiej informacji, jakiego typu siatka, kto jest producentem. My naklejamy chorym na wypisach jakby kartę informacyjną, jakiego typu siatkę ma chory, tak? Natomiast nie jest to praktyka powszechna.
Można to później jakoś sprawdzić? Nie wiem, przez USG na przykład jaką siatkę ma pacjent?
Nie.
Nie da się. Czyli jak nie ma wpisu w karcie czy w wypisie ze szpitala, to macie też utrudnione później zadanie.
Tak.
Czyli pacjent ma prawo zapytać, tak?
Co tam ma? Przed zabiegiem zapytać, jakiego typu siatkę będzie miał, powiedzmy, zainstalowaną, tak? Bo jeżeli to będzie siatka zła od samego początku, to dużo częściej będą występowały różne, tak powiem, komplikacje, najczęściej w postaci bólu pooperacyjnego.
Właśnie tutaj jedna ze słuchaczek pisze, że miała półtora roku temu operację, założono jej taką siatkę i po półtora roku od operacji okazało się, że ta przepuklina się odnowiła, to znaczy jest znowu. I czy to jest możliwe, że siatka się w jakiś sposób odkleiła?
Nie, siatka przerasta tkanką, tak? I to jest bardzo silny
przerost. I co tam
się
mogło stać u takiej pani, jeśli była siatka i gdzieś z innego, w tym samym miejscu pani mówi, że się pojawiło?
Znaczy, generalnie w literaturze naukowej mówimy o tym, że jeżeli jest nawrót w ciągu pierwszych 2 lat po zabiegu operacyjnym, no to mamy jakiś błąd techniki operacyjnej. Albo ta siatka była za mała, albo ta siatka została ułożona tak, że pewne pola, które tam są, zostały niezakryte i po prostu tam się wtedy tworzy nawrót.
Jest pytanie od słuchaczy, ile się czeka na zabieg taki w Pucku, w szpitalu, w którym pan doktor pracuje?
My w tej chwili zapisujemy na październik. Ja nie wiem, jaki będzie system zapisów na styczeń, bo nie mamy jeszcze przepisów jakby wykonawczych, które mówią o tym, jak to będzie przy tym nowym systemie sieci szpitali, więc tutaj jakby mogę tylko powiedzieć, że na dzisiaj to jest czas oczekiwania około 4-5 miesięcy, tak? A co będzie dalej, nie wiem.
Panie doktorze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o tak zwanej macierzy biologicznej. To jest coś takiego, co może ewentualnie zastępować tą siatkę, która jest polimerowa najczęściej, czyli z jakichś sztucznych materiałów. Macierz biologiczna to jest materiał biologiczny.
Macierze biologiczne uzyskuje się albo ze skóry, która jest skórą, którą pozbawia się komórek, albo uzyskuje się ją z podścieliska jelit, albo z na przykład osierdzia, albo z tego typu materiałów biologicznych. Te materiały są to materiały jakby drogie, ponieważ proces ich uzyskiwania jest bardzo, bardzo trudny.
Ale czy one są lepsze dla pacjentów?
Nie, to znaczy my w tej chwili jesteśmy przed wydaniem takiego dokumentu, który pokazuje na świecie, gdzie te macierze jakby biologiczne mogą być zastosowane i na dzisiaj jakby wiemy, że mamy ciekawe materiały, natomiast jakby żadna praca naukowa nie udowodniła tego, że one są lepsze, wręcz przeciwnie, one powiedzmy też podlegają rozpuszczaniu potem, w związku z tym mogą być nawet gorsze. My oczywiście wiążemy nadzieje duże z tym i że kiedyś na przyszłość będziemy znali jakieś typy wskazań, tak, gdzie te macierze mogą być, natomiast absolutnie nie jest to tak, że one dzisiaj jakby zastępują te nasze, powiedziałbym, takie klasyczne polimerowe siatki.
I kolejne pytanie od słuchacza. Od ponad 10 lat mam siatkę w pachwinie. Mhm. Przypuklina się nie pojawiła, ale czasami czuję tam rwący ból, który po jakimś czasie mija. Czy to może być w jakiś sposób powiązane z tą wcześniejszą operacją?
Pyta słuchacz. Na pewno jest, tak. Ja mam siatkę od 7 lat i też czasami czuję ból. To jest jakby, to zależy, jak ten ból występuje często i na ile utrudnia funkcjonowanie chorego. Bo jeżeli jest to taki ból, że na przykład przez to chory nie może pracować albo nie może jakiejś podejmować aktywności, no to wtedy trzeba, są sposoby leczenia bólu, tak? Natomiast jeżeli to jest ból, który pokazuje się w jakiejś sytuacji raz na 4 tygodnie, 5 i zaraz potem jest w stanie przejść, no to tak już jest, tak? Bo
mamy sporo SMS-ów od pana pacjentów. Piszą pacjenci, że był pan jedyną osobą, która podjęła się zrobić operację. Duże podziękowania, pisze jeden ze słuchaczy. Piszą też osoby, które mówią, że mają operacje i te siatki właśnie od iluś tam lat i brzuch na przykład się zniekształcił. Czy to oznacza, że siatka mogła pęknąć?
Nie. Znaczy jest inaczej, tak, bo my operujemy przepukliny brzuszne u jakby chorych. Mówimy o tych przepuklinach pooperacyjnych. Chorzy byli ilość, powiedzmy, na 100-krotnie operowani. Pewne szkody chirurgiczne są tam, tak? Czyli w postaci jakichś tam blizn, deformacji. I teraz nawet jeżeli my staramy się doprowadzić do pewnej, że tak powiem, sytuacji anatomicznej, czyli takiej, jakiej była przed pierwszym zabiegiem, a chory miał ich na przykład 13, to nigdy nie jest tak, że na samym końcu my możemy stworzyć piękny jakby brzuch, powiedziałbym taki symetryczny i jakby głównym celem naszym jest to, żeby wrócić choremu funkcję. A te deformacje pooperacyjne, no one będą. To jest jakby koszt, tak?
Pisze też słuchaczka, jestem po operacji zespolenia jelit. W trakcie usuwania stomii ujawniła się ogromna przepuklina. Efekt uboczny gojenia. Czy powinnam nosić pas dłużej niż 3 miesiące? Jak najlepiej sprawdzić, czy występuje przepuklina?
Tak jak przy każdej przepuklinie, to będzie taki worek, który raz będzie mały, a raz po prostu będzie dosyć duży. Mamy standard w Polsce, który mówi o tym, że jeżeli likwidujemy stomię, to powinna być założona profilaktyczna siatka wtedy i to jest standard Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, ale także Polskiego Klubu Koloproktologii i likwidując jakby stomię powinno się zakładać profilaktyczne siatki. Standard to oczywiście nie jest prawo, w związku z tym nikt tego nikomu nie może nakazać. Niemniej jednak mamy dane naukowe, które mówią, że te przepukliny będą, jeżeli tej siatki nie ma. I tu pewno jej nie ma.
Czyli rozumiem, że pacjent po takich operacjach powinien zasięgnąć opinii chirurga,
To też jest przepuklina pooperacyjna, tak? Bo to jest miejsce wcześniej ooperowane i będzie wymagała zaopatrzenia również.
Czyli trzeba o siebie dbać, panie doktorze, krótko mówiąc, tak?
Dobrze, po takich operacjach.
Dziękuję państwu za SMS-y, a panu doktorowi za odpowiedzi i rozwianie wielu, mam nadzieję, wątpliwości naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo. A przypomnę, że swoją wiedzą dzieli się dziś z nami pan doktor habilitowany Maciej Śmietański, specjalista chirurgii, ordynator oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Pucku, założyciel ośrodka leczenia przepuklin na Pomorzu. Do usłyszenia za tydzień. Joanna Matuszewska, dziękuję.
Dziękuję.